The following programming is sponsored by Polish American Radio. The views expressed do not necessarily reflect this station, its management, or Beasley Media Group.
The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy pierwszy dzień nowego miesiąca i nowego tygodnia, więc jest poniedziałek, pierwszy dzień lipca, to 183 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 183 dni. Słońce wzeszło o 5:35, a zajdzie o 20:33, zatem dzień dzisiejszy trwa 14 godzin i 48 minut. Dziś popularne imieniny Haliny i Mariana. Osoby urodzone tego dnia odznaczają się aktywnym umysłem i wrażliwą naturą, szczególnie w sferze uczuć. Są pracowite i sumienne. Śpieszymy z najlepszymi życzeniami do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów. Jest nieco chłodniej niż w dniu wczorajszym. Dziś maksymalna 81 i dużo słońca. Jednak od czwartku wrócą upały od 90 stopni do 96 w perspektywie następnych 10 dni. Cytat dnia dzisiejszego to Leopold Staff. Tak wiele zależy od szczęścia, tak mało od mądrości. Szczęściu nie można dać w zamówienie, ale mądrości można się nauczyć.
Posłuchaj pan, panie podróżny, co się zdarzyło na próżnej. Żyła tam Jagna dobra i czysta i chodził do niej Jan Kancelista. Akurat to była niedziela, kręciła się karuzela. Zabrał tam Jagnę, kochanek czuły i całkiem zmącił jej miły umysł. Oczy tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, żebyż on jeszcze kochać mógł. A lato jak bywa w Warszawie, młodym służyło łaskawie. On ją zabierał nieraz na łódki, a ona jego leczyła smutki. Posłuchaj pan, panie, wędrowny, nastał ten dzień niewymowny. Odszedł bez słowa kochanek podły, na nic się zdały płacz jej i modły. Oczy tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, żebyż on jeszcze kochać mógł. Pociągi odchodzą i statki, ona nie wróci do matki. Kto by uwierzył w całym Makowie, że dla niej światem był jeden człowiek. Przez niego więc siebie zabiła ta, co z miłości tańczyła. Bóg jej wybaczył czyny sercowe i lody podał jej malinowe. Oczy tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, żebyż on jeszcze kochać mógł. Posłuchaj, nie taki, co kochać nie umie, przegra, choć wszystko rozumie. Bóg cię pokaże swą nieczułością za to, żeś gardził ludzką miłością. Oczy tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a tyś był dla niej więcej niż Bóg. Pokłoń się do jej martwych nóg.
Kalendarium historii. Rok 1097. Pierwsza wyprawa krzyżowa. Zwycięstwo krzyżowców w bitwie pod Dorylum. 1566. Przywilejem Zygmunta II Augusta został wprowadzony w życie nowy status księstwa litewskiego. 1569. Zaprzysiężono Unię Polsko-Litewską. Powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Polska i Litwa stały się jednym państwem ze wspólnym Sejmem i Senatem. 1614. Rozpoczęła się dziesięcioletnia erupcja Etny. 1794. Ukazało się pierwsze wydanie gazety rządowej. 1825. Został wydany dekret carski o utworzeniu Warszawskiej Szkoły Rabinów. 1861. W Rzymie ukazało się pierwsze wydanie Obserwatore Romano. 1863. Wojna secesyjna. Rozpoczęła się bitwa pod Gettysburgiem. 1881. Wykonano pierwsze międzynarodowe połączenie telefoniczne między miejscowościami St. Stephen, Nowy Brunswick w Kanadzie, a Calais, Maine w Stanach Zjednoczonych. Rok 1903. Rozpoczął się pierwszy Tour de France. 1912. Odbyła się ceremonia zawieszenia wiechy na szczycie Woolworth Building w Nowym Jorku, który do 1930 roku był najwyższym budynkiem świata. Mierzył 241 metrów. 1916. Pierwsza wojna światowa. Rozpoczęła się bitwa nad Somą. 1921. Założono Gdańską Giełdę Papierów Wartościowych i Dewiz. W roku 1940 został utworzony Dywizjon 300, pierwsza eskadra lotnictwa bombowego Polskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii. 1941. Atak Niemiec na ZSRR. Oddziały Wehrmachtu wkroczyły do Rygi. 1948. Rozpoczął działalność port lotniczy John F. Kennedy w Nowym Jorku, na początku jako New York International Airport. Uroczystego otwarcia dokonał prezydent Harry Truman. 1956. Prasa radziecka opublikowała utajniony do tej pory, choć wcześniej znany na Zachodzie, fragment testamentu Włodzimierza Lenina, ostrzegający przed samowładztwem Józefa Stalina. 1968. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, ZSRR i 50 innych państw podpisało układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. 1973. W Stanach Zjednoczonych zniesiono powszechny i obowiązkowy pobór do wojska. 1980. Wprowadzono podwyżki cen mięsa i jego przetworów, co doprowadziło do fali strajków. 1996. Utworzono Narwiański Park Narodowy i Park Narodowy Bory Tucholskie. Rok 2000. Otwarto słynny most nad Sundem łączący Szwecję z Danią. 2006. Uruchomiono kolej tybetańską. 2011, początek półrocznej polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. 2012, w rozegranym w Kijowie finale turnieju Euro 2012, Hiszpania pokonała Włochy 4-2. 2022, inwazja Rosji na Ukrainę. 22 osoby zginęły, 39 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Serchijewkę w obwodzie odeskim.
Zapraszamy do reklamy.
Unia Kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
A dziś zamiast wiadomości może troszeczkę o jednej części świata, która od dłuższego czasu jest uwikłana również w konflikt wojenny. Izrael i Hamas. Potencjalny konflikt z Libanem. Dziś w programie były korespondent mediów na Bliskim Wschodzie oraz ekonomista Mariusz Borkowski, który pozwoli nam lepiej zrozumieć całą sytuację, jaka panuje w tej chwili właśnie w tym rejonie.
Ultraortodoksyjni Żydzi uczący się w szkołach religijnych będą musieli służyć w armii, chociaż dodajmy, od początku istnienia państwa Izrael byli z tego obowiązku zwolnieni. Decyzja ta może zachwiać rządem Benjamina Netanyahu. Jakie ma ona znaczenie także w kontekście rosnącego napięcia na pograniczu izraelsko-libańskim? O to będziemy pytali naszego gościa, którym jest były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, także ekonomista Mariusz Borkowski. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. W orzeczeniu Sądu Najwyższego, o którym powiedziałem, czytam, rząd chciał stosować różnice w egzekwowaniu prawa pomiędzy poszczególnymi osobami na podstawie ich przynależności grupowej. Jednak czyniąc to, poważnie szkodził rządom prawa i zasadzie, zgodnie z którą wobec prawa wszyscy są równi. Na tym nie koniec. Sędziowie nakazali rządowi nie tylko powołanie do wojska skrajnie ortodoksyjnych Żydów, którzy dotąd nie musieli służyć, jak powiedzieliśmy, ale też wycofanie wsparcia finansowego szkołom religijnym, których studenci odmawiają służby właśnie w izraelskiej armii. Zacznijmy w takim razie od takich podstawowych rzeczy. Czemu ortodoksyjni Żydzi, jak powiedzieliśmy od początku istnienia istnienia państwa Izraela, więc od 76 lat nie muszą służyć w armii, tak jak pozostali obywatele Izraela, tak mężczyźni i kobiety.
No to był fundament założycielski, ten element religijny, bardzo istotny, bo pamiętajmy, że państwo Izrael jest nie tylko tworem, który funkcjonuje jako państwo świeckie, ale przede wszystkim również element religijny odgrywa ogromną rolę. Ci Haredim, to się nazywa, ci, którzy się boją Boga dosłownie po polsku, to byli studenci, którzy zajmowali się wyłącznie studiowaniem Tory, byli zamknięci od środowiska zewnętrznego, no takie życie nieco klasztorne, broń Boże spotykania się z kobietami, prawda? Cały kanon to było cofnięcie się dobre prawie, że 2000 lat wstecz. To było pielęgnowane bardzo starannie. To był jeden z elementów, którego żaden rząd izraelski od 1948 roku nie odważył się naruszyć. Ci ludzie byli wykluczeni. W tych szkołach jest bardzo dużo, bo chodzi nie o bagatelną liczbę, ale o 80 tysięcy ludzi, którzy nie służyli, nie podlegali żadnym rygorom. Krótko mówiąc, byli jakby poza społeczeństwem izraelskim, chociaż byli istotną jego częścią. I teraz jeszcze bardziej istotną częścią są w czasie obecnego rządu, który jest koalicją
nie i tylko dwie partie są w tej koalicji prawicowych,
ale również religijnych. I się teraz mówi, że ten wyrok może zatrząsł, dlatego że partie powiedzą zaraz, jeśli wcielicie w życie to, no to my wychodzimy z rządu i rząd upada, rząd Netanyahu upada. Ale pamiętajmy, o co chodzi. Z jednej strony od bardzo, bardzo wielu lat, od wszystkich wojen, które toczył Izrael, tak naprawdę było poczucie głębokiego niezadowolenia i niesprawiedliwości. Dlaczego zwykli, szarzy obywatele mogą i idą do wojska i giną, są ranni, a ci są kompletnie wyjęci, są jakby świętymi krowami, mówiąc w cudzysłowie. I ten sentyment narastał i obecnie stał się jeszcze bardziej dotkliwy. Dlaczego? Otóż okazało się, że ta wojna w Gazie, która się toczy od listopada, to tak naprawdę coraz bardziej angażuje ludzi do wojsku. Wiadomo, że wszyscy Izraelczycy w wieku, prawda, od 25 lat do tam 40, a nawet więcej, muszą odsługiwać co pewien czas w wojsku, prowadzić ćwiczenia, a jak jest wojna, są powoływani na front. I teraz ten konflikt w Gazie trwający już prawie ponad pół roku, okazuje się, że większość żołnierzy w ogóle nie wróciła do domu od listopada. Są cały czas na froncie, część z nich ginie, są ranni. To jest poczucie dojmującej niesprawiedliwości. Z drugiej strony dowódcy wojskowi mówią, dobrze, ale my mamy teraz problem, ponieważ nie możemy zwolnić tych ludzi do domu, bo ich potrzebujemy. Jeśli rozgorzeje teraz nowy konflikt na granicy z Libanem, z Hezbollahem, no to nie będzie już ta wojna graniczna, która toczy się przy ograniczonych środkach i przy ograniczonym udziale żołnierzy, to pełnoskalowy konflikt, o którym mówią politycy, będzie wymagał dodatkowych 8 tysięcy ludzi, których nie mamy. Trzeba zaciągnąć. I dlatego też się pojawiło żądanie ze strony armii, by 3 tysiące tych Haredim wcielić natychmiast do armii, a potem sukcesywnie wciągać ich do wojska. Tylko że problem polega na czym? Ci ludzie nie wąchali prochu, nie mają pojęcia w ogóle o rzemiośle wojskowym. Co więcej, stawiają pewne ograniczone warunki. Ci tak naprawdę niektórzy z Haredim, to jest około 2000, mimo wszystko zgłosili się do wojska wcześniej i pełnią służbę. Tylko oni nie mogą pełnić służbę w batalionach, gdzie są kobiety. Nie mogą stykać się z kobietami, nie mogą stykać się z aspektami świeckiego życia. Krótko mówiąc, no, są jakby mało przydatni w wojsku, krótko mówiąc. Co więcej, nieprzeszkoleni ludzie tak szybko nie zapełnią. Mówi się o tym, że ten konflikt na granicy Izraela i Libanu może wybuchnąć lada chwila. Na razie obie strony przypominają dwóch kowbojów, którzy stanęli w rozkroku naprzeciwko siebie na ulicy, prawda? I który pierwszy wyciągnie pistolet,
strzeli. Chociaż strzały tam już lecą.
Tylko że żadna ze stron tak naprawdę nie jest głęboko zainteresowana wojną, poza Netanyahu, który potrzebuje prolongowania tego konfliktu, stanu nieustannej wojny po to, no żeby nie wrócił pokój i żeby go nie odsunięto od rządów, czego demonstracje w Izraelu co piątek, co sobotę są potężne. W ubiegłą sobotę było 350 tysięcy ludzi, którzy na ulicach Tel Awiwu żądali dymisji rządu, odejścia Netanyahu i postawienia go przed sądem.
Do tych wszystkich konsekwencji jeszcze wrócimy. Jeszcze chciałem zapytać o ortodoksyjnych Żydów, o których rozmawiamy, bo bardzo ciekawy jest ich stosunek do państwa Izrael. On jest szeroki, ale także wśród nich są osoby, które nie uznają państwa Izrael jako takiego. Znamy wszyscy, pamiętamy te obrazki, kiedy Haredi właśnie biegali z flagami chociażby palestyńskimi, co dla wielu Izraelczyków było czymś szokującym.
No, Haredim i wszyscy te odłamy ortodoksyjne, a właśnie główny jeden, no nie uznał państwa izraelskiego, bo twierdzi, to nie jest spełnienie tego wszystkiego, co jest napisane w Torze. Oni, jak powiedziałem wcześniej, studiują Torę w sposób literalny. Traktują to nie w sposób zbliżony, przeniesienie do współczesnej epoki, tylko to, co nie figuruje tekstualnie w Torze, nie istnieje. W Torze nie ma państwa izraelskiego powołanego obecnie. Ono ma powstać wówczas, kiedy się pojawi Mesjasz. Żydowski Mesjasz się do tej pory nie pojawił. W związku z tym państwo izraelskie jest tworem, no jakby powiedzieć w cudzysłowie, religijnie nielegalnym i oni go nie uznają i stąd też bierze się ich to odrzucenie służby państwowej, służby również w armii.
A jaki jest stosunek innych obywateli Izraela do nich? Właśnie pojawiło się takie badanie, które wskazuje na to, że około 70% Izraelczyków negatywnie ich ocenia, także ze względu na to, że oni są dotowani przez państwo. Są finansowani, dostają stypendia, dostają zasiłki. Całe społeczeństwo musi na nich pracować. Także ci żołnierze, którzy są od listopada, jak powiedzieliśmy, na froncie.
No tak, oni jeszcze nie płacą podatków w dodatku. Krótko mówiąc, oni są jakby takimi utrzymankami, w cudzysłowie, państwa izraelskiego, który musi łożyć na nie ogromne sumy, bo to nie są małe grupy ludzi.
To jest 12% izraelskiego społeczeństwa. Też takie dane znalazłem. Około 1 100 000 osób.
Tak. I teraz tak naprawdę w ostatnich latach troszeczkę, no to też ciągnie, niektórzy, którzy nie chcą służyć na froncie, a są tacy obywatele, bo twierdzą, że coraz bardziej to jest śmiertelne, niektórzy odrzucają już tą koncepcję nieustannej wojny Izraela z sąsiadami, zapisują się jakby do jestem religijny, w związku z tym nie mogę służyć, do widzenia, dziękuję, proszę o zwolnienie z wojska. W związku z tym to jest trochę też może nie jakieś zjawisko nagminne, niemniej jednak jest to jakaś ucieczka od armii i to wszystko sprawia, że ludzie mają tego dosyć. Co więcej, no nieustanne konflikty, a zwłaszcza ten trwający tutaj od listopada, no jest problemem, obciąża niesłychanie gospodarkę izraelską. Z jednej strony to są ogromne kwoty na prowadzenie działań wojennych, to są ogromne kwoty, które państwo traci, no bo fachowcy są w wojsku. Wielu firm, Izrael słynie z firm cybernetycznych, komputerowych i tak dalej, tak dalej. Ci ludzie nagle znajdą się na froncie, są bezproduktywni. W wielu dziedzinach, jak w rolnictwie i tak dalej, również tych ludzi nie ma. Krótko mówiąc, przedłużający się konflikt w Gazie, groźba pełnoskalowego konfliktu z Libanem sprawia, że ta perspektywa odzyskania oddechu przez gospodarkę izraelską się oddala. Ludzie są tego świadomi. Krótko mówiąc, również tych pewnych braków, które występują na rynku. Niezadowolenie z powodu samego rządu, który jest jaki jest, prawda? W związku z tym to wszystko jest pewnym negatywnym ładunkiem, który się nie ujawnia w pełni. Dlaczego? No bo Netanyahu mówi cały czas, kto protestuje jest niepatriotyczny, bo my toczymy wojnę i teraz nie czas na waśnie wewnętrzne. Jak skończymy wojnę, no wówczas możemy zająć się tym praworządnością, rządami i tak dalej, i tak dalej.
No ale chyba nikt nie wierzy.
Dla niego jest to bardzo wygodne.
No tak. Chciałem jeszcze wrócić, czy w ogóle to orzeczenie Sądu Najwyższego, po pierwsze, czemu ono pojawia się akurat w tym momencie i czy ono zostanie wykonane, bo w rozmowie z CNN Moshe Roth, poseł z ortodoksyjnej Zjednoczonej Partii Tory i Judaizmu, no nie krył lekceważenia wobec tego orzeczenia i między innymi powiedział, i tak nic się nie zmieni, to tylko takie prężenie mózgu.
No, dużo Netanyahu w tym prawdy, już się obawiał na początku w ogóle tego orzeczenia, bo na 3 tygodnie przed wyrokiem sądu chciał przeforsować w parlamencie ustawę, która sprawia, że dożywotnio na wsze czasy uczniowie i wszyscy członkowie tych grup ultraortodoksyjnych są wykluczeni z wszelkich zaciągów zobowiązań od państwa, a państwo gwarantuje nie tylko, że niezmienioną stopę finansowania tych instytucji, ale również będzie rekompensowało kwestie inflacyjne, będzie zwiększało, krótko mówiąc, nakłady. To się nie udało. Uchwała, wyrok Sądu Najwyższego jest, prawda, nie tylko w tej sprawie, ale również w sprawie samego premiera, który lekceważy te wyroki. No i teraz powstaje pytanie, no jak długo to może trwać? Jest ładunek oczywiście przewin samego Netanyahu. Społeczeństwo, te demonstracje wielkie, które nie wygasają od wielu, wielu miesięcy, świadczą, że społeczeństwo izraelskie tak szybko nie da się zniechęcić do demonstrowania i protestowania i nie polubi, w cudzysłowie, Netanyahu. Z drugiej strony również ten wyrok, który spotkał się z dużą aprobatą w społeczeństwie świeckim izraelskim, no również jest wyrokiem. W momencie rząd może go lekceważyć, ale w pewnym momencie no to zagra. I Netanyahu ma świadomość, że w momencie, kiedy by uznał to, następnego dnia partie opozycyjne, te religijne wyjdą z rządu, jego rząd automatycznie upada następnego dnia. W związku z tym dla niego jest to
kwestia życia lub śmierci. Tak jest. Panie redaktorze, wspomniał pan o tym, co dzieje się na granicy z Libanem. To jest granica, która w tym momencie płonie. Co rusz dochodzi tam do ostrzałów, to z jednej, to z drugiej strony. Wczoraj Izrael przeprowadził pokaz siły. Izraelskie lotnictwo, izraelskie samoloty wojskowe latały nisko, szybko, głośno nad między innymi Bejrutem. Mówi się tutaj o kilkudziesięciu maszynach. No i teraz tutaj pojawia się pytanie, czy do tej wojny dojdzie, czy kiedy do tej wojny dojdzie?
Do wojny może dojść, dlatego że powiedziałem, to są ci dwaj kowboje w cudzysłowie, które są naprzeciwko siebie i każdy, który wykona lekki gest podejrzany, może sprowokować. Wojna może wybuchnąć nawet wówczas, kiedy obie strony są bardziej zainteresowane tym konfliktem pełzającym na granicy, który nie kosztuje tak drogo, nie grozi wielkoskalowym wybuchem, ale może dojść, zwłaszcza że plany ofensywy na Liban, na cały południowy Liban,
zostały zatwierdzone
przez rząd, zostały opracowane przez armię. Armia właściwie jest gotowa do uderzenia w ciągu 24 godzin, tylko że problem pozostaje taki. Izrael już trzykrotnie atakował Liban, dokładnie go zniszczył. Jeśli teraz atakuje, to co się mówi o tym minister spraw zagranicznych Katz, teraz to będzie wojna na wyniszczenie i cofniemy Liban do epoki kamienia łupanego, to jest możliwe, że będą ogromne zniszczenia, ogromne straty wśród cywilów. Czy on zniszczy Hezbollah? Hezbollah jest celem miękkim. Co to znaczy wojskowo celem miękkim? To nie jest armia regularna, którą można zniszczyć, rozpędzić i do widzenia. To jest cel, który w pewnym momencie się rozpływa w środowisku, zrzucają mundury, ukrywają się, armia się wycofuje, albo jest działania powstańcze, które tak dotkliwie dotknęły armię izraelską w latach 80. i 70., kiedy wkroczyła do Libanu. Armia izraelska, pamiętajmy, poniosła dotkliwe straty wówczas. To nie były bagatelne, mimo przewagi technologicznej i przewagi liczebnej. A więc muszą się liczyć z takim samym zjawiskiem jak Hamas. Hamas, który od sześciu prawie, czy nawet więcej miesięcy, ośmiu miesięcy, walczy w maleńkiej strefie Gazy, która mówiło się, że w ciągu 3-4 tygodni zostanie wyniszczony. Rzecznik sztabu armii izraelskiej tydzień temu powiedział, iluzją jest mówienie o tym, że Hamas zostanie zniszczony, bo Hamas tkwi w umysłach ludzi i w sercach.
No, zresztą to od początku tej wojny się mówiło, eksperci to podkreślali, że to właściwie niewykonalne zadanie, zniszczenie Hamasu.
To jest tak zwany cel miękki. I co się okazało? Po tylu miesiącach bardzo intensywnych walk z przeważającymi technologicznie i liczebnie i umiejętnościami, siłami izraelskimi, Hamas nadal istnieje. To samo zapewne będzie po stronie libańskiej. Czyli Izrael zaangażuje się na dwóch frontach wojny wyczerpującej. Już mówiliśmy o braku żołnierzy. 8 tysięcy to nie jest być może dużo, ale są kolejne miesiące walki. Co więcej, może się okazać, że uruchomi lawinę. Już teraz Iran mówi, jeśli zaatakujecie Liban, staniemy po jego stronie. To nie oznacza, że Iran przystąpi do wojny, ale wyśle ochotników, mówi się o 100 tysiącach ochotników, którzy mogą pójść do partyzantki, do Libanu, o dosyłaniu sprzętu, rakiet i tak dalej, tego samego, czego używa Hamas w strefie Gazy. To będzie znowu wojna ślimacząca się, bardzo kosztowna w istnienia ludzkie, nie rozwiązująca niczego, która może z konfliktu międzypaństwowego czy międzyorganizacyjnego w tym momencie przekształci się w konflikt regionalny na całym Bliskim Wschodzie. Co więcej, Izrael korzysta z poligonów na Cyprze, chociaż zdementuje to. Ostatnio Liban, szejk Nasrallah, powiedział, że jeśli Cypr umożliwi i będzie wspomagał ofensywę izraelską, to Hezbollah zaatakuje również Cypr. No, Cypr nie jest Izraelem.
Jest
i być może ta wojna w rejonie Cypru okaże się wciągnięciem kolejnego państwa do konfrontacji niekończącej się, bo widzimy, że już w strefie Gazy mamy wojnę, ale nie mamy żadnej koncepcji, jak skończyć tą wojnę i co po wojnie. I tak samo w Libanie nie będzie żadnej koncepcji, jak zakończyć wojnę, którą się raz wywoła, a ponadto co będzie po tej wojnie.
Tu chodzi tylko o to, o czym pan redaktor mówił, czyli o utrzymaniu się władzy przez Benjamina Netanyahu?
No niestety tak, bo gdyby było wielu wojskowych, którzy teraz nie służą i zastrzegają czasami się anonimowość, a czasami nie, mówią, że dla Izraela toczenie konfliktów wielostronnych jest niekorzystne. Dla gospodarki izraelskiej to jest niekorzystne. Że tak naprawdę należałoby się na jakiś korzystnych dla Izraela oczywiście warunkach dogadać z sąsiadami, bo mówiliśmy o tym wcześniej, że jest porozumienie abrahamowe, to, które Amerykanie chcieli, żeby Arabia Saudyjska i inne kraje arabskie uznały istnienie Izraela, znormalizowały stosunki i pominęły w ten sposób kwestię palestyńską, kwestię Hezbollahu, bo to się zmarginalizuje i da się załatwić. Teraz się mówi, że już po Gazie, a już szczególnie po ewentualnym ataku Izraela na Hezbollah i na Liban, może się okazać, że to porozumienie jest fikcyjne, że ono nie istnieje. I będziemy mieli znowu jączący się konflikt, być może nieotwarty, no ale znowu napinanie się tej cięciwy łuku na Bliskim Wschodzie. Może się okazać, że znowu Iran w jakiś sposób zaangażuje się nie bezpośrednio, ale mamy już przykład zbrojenia przez Iran Huti, który strzela do statków już niekoniecznie izraelskich. Jest to po prostu ognisko zapalne. I znowu się okazuje, że ci Huti w Jemenie południowym, a właściwie i północnym również, są właśnie tym miękkim celem, że niszczy się jakieś stanowiska rakietowe, jakieś tam radary, ale tak naprawdę zniszczenie i wyeliminowanie Huti z walki okazuje się celem bardzo odległym i być może nie do końca realistycznym.
Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, także ekonomista Mariusz Borkowski był naszym gościem. Bardzo dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję.
Słońce chyli
teraz jeszcze garść informacji. Wczoraj punktualnie o godzinie 20 pojawiły się pierwsze wyniki, które w trakcie głosowania przeprowadziły sondażownie. Według nich 34% zdobyło Zjednoczenie Narodowe Marie Le Pen we Francji. Na drugim miejscu Lewica, a za nią centrowa koalicja obecnie rządząca. Narodowcy wygrywają pierwszą turę przyspieszonych wyborów parlamentarnych we Francji. Tak wynika z sondażowych wyników ogłoszonych tuż po zamknięciu lokali wyborczych. Nacjonalistyczna partia Zjednoczenie Narodowe i jej sojusznicy zdobyli około 33% głosów. Więcej na ten temat paryski korespondent.
Zaskoczenia jest potwierdzenie tego, co pokazywały sondaże już w ciągu ostatnich tygodni tej kampanii, że jest to historyczny wynik francuskich narodowców i partii Zjednoczenie Narodowe, która dwa lata temu miała 18% poparcia w wyborach parlamentarnych. Teraz ma mniej więcej 33-34% poparcia. Te wyniki różnią się w zależności od pracowni sondażowych. Pewne jest też to, że decydująca okaże się druga tura. Tu już mówi się o tym we francuskich komentarzach. Oczy wszystkich obserwatorów skierowane są na to, co zrobią zarówno kandydaci lewicy i kandydaci centrowej rządzącej obecnie koalicji, ponieważ w bardzo wielu okręgach do drugiej tury dostali się kandydaci z tych trzech największych bloków. Bloku narodowego, bloku centrowego i bloku lewicowego. Lewica najprawdopodobniej będzie prosić kandydatów uważanych za najsłabszych, z najniższym poparciem, aby wycofali się z tej drugiej tury, by nie tracić głosów przeciwko skrajnej prawicy. Pytanie, czy obóz centrowy się na to zgodzi? Nie ma zaskoczenia, jest potwierdzenie tego, co pokazywały sondaże.
Tyle Stefan Folzer, paryski korespondent. Jest to bezprecedensowa wygrana. Najwyższa frekwencja była od 40 lat. Pierwsze od 1997 roku przyspieszone wybory parlamentarne we Francji zostały zwołane przez prezydenta Emmanuela Macrona po zwycięstwie Zjednoczenia Narodowego Marie Le Pen w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dokładny podział mandatów w Izbie Deputowanych będzie znany po drugiej turze, która odbędzie się 7 lipca. Pierwsze prognozy wskazują jednak, że narodowcy zdobędą 260 do 310 mandatów i że mogą stać się pierwszą siłą w liczącym 577 członków w Zgromadzeniu Narodowym. Byłoby to bezprecedensowe wydarzenie w historii Francji. Centryści stracą zwykłą większość, którą mieli w Izbie od 2 lat. A główną formacją opozycyjną będzie Sojusz Lewicy, który może zdobyć od 115 do 145 mandatów. Frekwencja w pierwszej turze była bardzo wysoka i wyniosła 67%. Jest to najwyższy wynik od 40 lat. Tyle o wyborach we Francji, a ja zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego rozdziału powieści Miłość i Wojna. Czyta Filip Kosior.
Rozdział 28. 13 lipca wypadał w sobotę. Constance miała jeszcze jeden dzień na skończenie pakowania przed podróżą do Waszyngtonu. George, nie kryjąc niezadowolenia, wyjechał w środku tygodnia. W nocy poprzedzającej wyjazd nie spał spokojnie. Przewracał się z boku na bok, wreszcie wyskoczył z łóżka i zniknął gdzieś na 10 minut. Powrócił, trzymając w ręce kilka gałązek górskiego wawrzynu, który rósł na wzgórzu za domem. Schował je do kufra bez żadnych wyjaśnień, ale Constance i tak go zrozumiała. Domem miała zająć się Brett, stalownią Waterspoon, a miejscowy prawnik George'a Jupiter Smith sprawą banku. Każde z nich wiedziało, że w nagłych wypadkach ma natychmiast wysłać depeszę. Constance mogła więc wyjechać bez obaw. Mimo to w tę słoneczną sobotę nie mogła pozbyć się niepokoju. Tyle było rzeczy do spakowania, a obie najlepsze suknie, których nie miała na sobie od miesiąca, zrobiły się zbyt obcisłe. Nie zdawała sobie z tego sprawy, ale ostatnio mimo wojny za bardzo cieszyła się życiem i nieco przytyła. George zazwyczaj szczery nie powiedział na ten temat nawet słowa, ale kiedy spoglądała na swoje odbicie w lustrze, widziała wyraźnie niewielką wypukłość brzucha i nieco grubsze niż dotychczas uda. Tuż przed południem do zastawionej walizami sypialni z wahaniem weszła Bridget. Constance, mrucząc coś pod nosem, walczyła zaciekle z sukniami, usiłując wepchnąć je do wypełnionego już po brzegi kufra. — Pani Hazard? — Tam jest... — dziewczyna mówiła szeptem i była dziwnie blada. — Gość w kuchni i pytał panią. — Na miłość boską, Bridget, nie zawracaj mi głowy jakimiś domokrążcami, kiedy jestem zajęta, ale... proszę pani, To nie domokrążca. W takim razie kto? Zachowujesz się, jakbyś ujrzała samego Belzebuba. Dziewczyna wyjaśniła jeszcze ciszej. To siostra pana Hazarda. Tylko nagła śmierć George'a albo któregoś z dzieci mogłaby być dla Constance większym zaskoczeniem. Kiedy z rozwianymi rudymi włosami zbiegała po schodach, typowy dla niej spokój gdzieś się ulotnił. Była zdumiona, zmieszana, oburzona. Trudno pojąć, że Virgilia ośmieliła się wrócić do Belwederu. Jak mogła? Jak? Po tym wszystkim, co zrobiłaby skłócić Hazardów z Mainami. Virgilia sama od dawna kierowała swoim życiem, wiążąc się z ruchem abolicjonistów, podobnie jak Constance, która w szopie na terenie stalowni ukrywała zbiegłych z południa niewolników, zaczęła współdziałać z jego najbardziej radykalnym odłamem. Pokazywała się w miejscach publicznych z czarnoskórymi mężczyznami, którzy byli nie tylko jej znajomymi, lecz również kochankami. Podczas wizyty w Mount Royal, nie bacząc na gościnność Mainów, pomogła w ucieczce jednemu z niewolników, Grady'emu. Potem zamieszkała z tym człowiekiem w slumsach Filadelfii, jak dwoje wyrzutków społecznych. Pomogła kochankowi podczas napadu na pociąg w Harper's Ferry, zorganizowanego przez osławionego Johna Browna, którego poglądy były równie skrajne. Virgilia nienawidziła wszystkiego, co wiązało się z południem i nigdy nie zademonstrowała tego lepiej niż w ten wieczór, kiedy Ori, po ryzykownej podróży z Mount Royal, przyjechał do Lehigh Station, by honorowo spłacić część długu zaciągniętego przez jego brata na budowę statku. Virgilia zdołała zgromadzić pod Belwederem rozwścieczony tłum i George musiał zagrozić użyciem strzelby, żeby opanować furię tych ludzi. Właśnie tamtej nocy wygnał siostrę z domu. Na zawsze. A teraz nie do wiary. Wróciła. Wróciła, mimo że zasługiwała... Stop, pomyślała Constance, stojąc bez ruchu przed zamkniętymi drzwiami kuchni. Opanuj się, zdobądź się na współczucie. Spróbuj. Odgarnęła dwa niesforne kosmyki włosów. Odczekała jeszcze chwilę, żeby oddychać miarowo. W milczeniu zmówiła modlitwę. Przeżegnała się i otworzyła drzwi. Zapach świeżego pieczywa, widok rzeźniczego topora i odrąbanego kawałka różowego schabu, mebli kuchennych i wiszących na ścianie rondli, to wszystko wydawało się teraz zbezczeszczone obecnością tej istoty, która stała nieopodal z torbą podróżną tak brudną, że nie było widać jej koloru. Tak samo niechlujna była suknia Virgilia, szal okrywający jej ramiona miał kilka dziur. Jak śmiesz, pomyślała Constance, ponownie tracąc panowanie nad sobą. Virgilia Hazard, kobieta 37-letnia, miała kwadratową twarz naznaczoną kilkoma plamkami po ospie, którą przybyła w dzieciństwie. Kiedyś dość pulchna, teraz była chuda, niemal wycieńczona. Jej ciało miało niezdrowy żółtawy odcień. Zapadnięte oczy wydawały się ciemniejsze niż kiedyś. Rozsiewała wokół siebie zapach potu i jeszcze czegoś. Constance pomyślała z ulgą o Brett. Jak to dobrze, że pojechała z kucharką do miasta na zakupy. Gdyby ujrzała tu teraz Virgilię, rozerwałaby ją na strzępy. Prawdę mówiąc, Constance miała chęć zrobić to samo. Co ty tu robisz? Czy mogę zaczekać na George'a? Muszę się z nim zobaczyć. Jak cicho brzmiał teraz jej głos. Nie było w nim już nic z buty, którą Constance przypominała sobie z niesmakiem. Dostrzegła w oczach szwagierki ból i na ten widok w jej duszy zakwitła radość. Dopiero po chwili pojawiły się wyrzuty sumienia. Lepsza część jej natury wzięła górę. Twój brat wyjechał do Waszyngtonu. Pracuje teraz dla rządu. Och, Virgilia zamknęła na moment oczy. Jak to się stało, że jesteś tutaj? Chciała wiedzieć Constance. Virgilia pochyliła głowę, jakby uznając słuszność oskarżenia zawartego w pytaniu oraz gniewu, którego bratowa nie zdołała ukryć. Czy mogę usiąść na tym stołku? Naprawdę nie czuję się dobrze. W porządku, usiądź, odparła Constance po krótkiej chwili wahania. Machinalnie przesunęła się do drewnianego kloca i oparła dłoń na rękojeści tasaka. Dopiero gdy szwagierka opadła na stołek, Constance uświadomiła sobie, gdzie trzyma rękę i cofnęła ją raptownie. Na zewnątrz rozległ się głośny okrzyk radości Williama, który trzykrotnie trafił do celu i wyciągał strzały z tarczy. Constance wskazała na torbę. Czy to ta, którą zabrałaś w kwietniu? Ta, którą napełniłaś moimi najlepszymi srebrami? Najpierw pohańbiłaś tę rodzinę na wszelkie możliwe sposoby, a potem dołączyłaś jeszcze do tego kradzież. Virgilia skrzyżowała ręce na brzuchu. Ile straciła na wadze? 20 kilogramów? 25? Musiałam jakoś żyć, odparła. To być może przyczyna, ale z pewnością nie usprawiedliwienie. Gdzie się podziewałaś przez cały ten czas, odkąd odeszłaś z domu? W miejscach, o których wolałabym nie mówić. A mimo to zdecydowałaś się tu przyjść. W oczach Virgilii zabłysły łzy. To niemożliwe, pomyślała Constance. Przecież ona płakała dotąd tylko raz, gdy zabito jej czarnoskórego kochanka. Jestem chora, wyszeptała Virgilia. Jestem cała rozpalona. Kręci mi się w głowie, nie mogę spać. Kiedy szłam tu pod górę ze stacji, wydawało mi się, że zaraz zemdleję. Przełknęła nerwowo ślinę i wreszcie wyrzuciła to z siebie. Nie mam dokąd iść. A twoi szanowni przyjaciele, abolicjoniści, nie mogą cię przyjąć? Tę ironiczną uwagę Konstans wykrzyknęła impulsywnie, bez namysłu i natychmiast ogarnął ją wstyd. Muszę wziąć cię w garść, pomyślała. Tym razem poskutkowało. Nie potrafiła zachowywać się ironicznie wobec szwagierki, która i tak była już przegrana. Nie. Teraz już nie, odparła w końcu Virgilia. Czego tu chcesz? Chciałabym zostać, odpocząć, dojść do siebie. Chciałam ubłagać George'a, powiedziałam ci przecież, że wyjechał do Waszyngtonu objąć stanowisko w wojsku. W takim razie będę błagać ciebie, jeśli o to ci chodzi. Zamilcz! Constance okręciła się napięcie i zakryła dłońmi oczy. Kiedy po dłuższej chwili odwróciła się, była poważna i opanowana. Możesz tu zostać, ale tylko na krótko. Dobrze. Najwyżej parę miesięcy. Dobrze, dziękuję. I George nie może się o tym dowiedzieć. Czy William widział cię, jak wchodziłaś do domu? Nie sądzę, szłam ostrożnie, on był zajęty strzelaniem z łuku. Jutro wyjeżdżam do George'a i zabieram ze sobą dzieci. Nie chcę, by cię widziały. Zostaniesz więc w jednym z pokoi dla służby, dopóki nie wyjedziemy. W ten sposób będę jedyną osobą, która skłamie. Virgilia wzdrygnęła się. Słowa jej bratowej cięły jak ostry nóż. Mimo dobrych chęci, Constance nie była w stanie zatamować tego, co kipiało w jej duszy. Gdyby George dowiedział się, że tu jesteś, kazałby ci wynieść się stąd jak najprędzej. Jestem tego pewna, dodała.
Tak, zapewne tak by postąpił.
Teraz mieszka z nami Brett i zostanie, dopóki Billy służy w armii.
Tak wiem, cieszę się, że Billy walczy i cieszę się, że również George daje swój wkład. Południe musi.
Constance pochwyciła tasach i z całej siły uderzyła nim w drewniany kloc. Virgilio, jeśli powiesz teraz choćby jedno słowo z tych ideologicznych śmieci, które wysypywałaś na nas przez te wszystkie lata, wyrzucę cię własnoręcznie z tego domu i to natychmiast. Może inni mają moralne prawo do wypowiadania się przeciw niewolnictwu i właścicielom niewolników, ale z pewnością nie ty. Ktoś taki jak ty nie powinien osądzać nawet jednej duszy ludzkiej.
Bardzo mi przykro. Powiedziałam to bez zastanowienia. Naprawdę bardzo mi przykro. Nie będę już.
O to właśnie chodzi. Nie będziesz. Dosyć już czeka mnie kłopotów z przekonaniem Brett, by pozwoliła ci zostać w Belwederze podczas mojej nieobecności. To ona będzie musiała zająć się gospodarstwem. Gdyby nie to, że ma tak dobre serce, moja rozmowa z nią o tobie nie miałaby sensu. Ale jeśli zakwestionujesz moje warunki, nie.
Constance uderzyła dłonią w kloc.
Musisz zaakceptować wszystkie co do jednego.
Dobrze.
W przeciwnym razie wyjedziesz stąd tak, jak weszłaś. Czy wyraziłam się dostatecznie jasno?
Tak. Tak.
Virgilia kiwnęła głową i powtórzyła.
Tak.
Nadal roztrzęsiona i rozgniewana Constance zakryła oczy. Ramiona Virgilii zatrzęsły się. Zaczęła płakać. Najpierw niemal bezgłośnie, potem coraz donośniej. Było to jakby skomlenie. Zwierzęcy skowyt. Constance poczuła się nagle wyzuta z sił. Czym prędzej podbiegła do tylnych drzwi i upewniła się, czy są dobrze zamknięte i czy jej syn nie usłyszał, co dzieje się w domu.
Wzywam was oboje, by tak jak będziecie świadczyć w dzień sądu ostatecznego,
nieoczekiwanie wybuchł zgiełk, który konkurował z głosem wielebnego Saxtona, proboszcza parafii episkopalnej. Ori, stojący u boku Madeleine, w najwytworniejszym i zarazem najcieplejszym ubraniu, jakie miał, rzucił okiem na otwarte okna. Madeleine była w prostej, ale eleganckiej letniej sukni z białego batystu. Niewolnicy dostali dziś wolny dzień i zostali zaproszeni na plac, skąd mogli przysłuchiwać się ceremonii. Pod gołym niebem zgromadziło się około 40 niewolników i niewolnic. Służba domowa, tworząca nieco wyższą kastę i pragnąca, by tak ją traktowano, otrzymała zgodę na przebywanie w salonie, chociaż teraz siedziała tam tylko jedna osoba. Clarissa.
Jeśli komuś znana jest jakaś przeszkoda, uniemożliwiająca prawowite zawarcie małżeństwa,
gwar na zewnątrz narastał. Sprzeczało się dwóch mężczyzn, inni dopowiadali swoje uwagi. Ktoś krzyknął.
Niechaj wyjawi ją teraz, albowiem pewne jest...
Proboszcz zająknął się, zgubił wątek i zakasłał, dwukrotnie rozsiewając wokół siebie zapach szery, której napił się przed ceremonią, by dotrzymać towarzystwa zdenerwowanym nowożeńcom. Zanim zeszli do salonu, Ori zażartował, że za chwilę zjawi się wśród nich Francis Lamotte i zaprotestuje przeciw ceremonii ślubnej, która odbywała się tuż po pogrzebie Justina.
Albowiem pewne jest,
powtórzył wielebny Saxton. Zamilkł jednak natychmiast, ponieważ wrzawa przybrała na sile. Ktoś zaklął siarczyście. Ori poznał ten głos. Twarz mu ściemniała i nachylił się do księdza. Przepraszam na chwilę.
Matka obdarzyła go promiennym uśmiechem, kiedy ją mijał. Wyszedł na zalane słońcem podwórze. Stojący w półkolu murzyni otaczali dwóch walczących na ścieżce niewolników. Mori usłyszał Andiego.
Zostaw go, Kufi. On nie zrobił nic. Precz z łapami, czarnuch, on mnie popchnął. Toś ty mnie pchnął,
odparł znacznie ciszej niewolnik o imieniu Percival.
Przestańcie,
krzyknął Ori stojący za półkolem gapiów. Dziewczyna z warkoczem pisnęła przerażona i odskoczyła. Tłum zaczął rozstępować się na boki i Ori dojrzał Kufeja. Ten obszarpany i rozzielony stał w rozkroku nad Percivalem, wątłym niewolnikiem, który przewrócił się lub został pchnięty na koło wozu. Na wozie pod brezentową płachtą leżało 8 par lichtarzy i 2 żelazka z mosiądzu. Ori wysyłał je do odlewni w Kolumbii w odpowiedzi na apel Konfederacji o zbiórkę metalu. Andy, podobnie jak inni, ubrany schludnie, stał metr za Kufejem. W Mont Royal był dziś szczególny dzień. Ori podszedł do Kufeja.
To dzień mojego ślubu. Nie życzę sobie, by ktoś mi przeszkadzał. Co tu się dzieje? To wina tego czarnucha!
Zawołał Percival, wskazując na Kufeja. Andy pomógł mu wstać.
Przyszedł tu, jak ksiądz już zaczął, a my żeśmy słuchali, każdy z nas. Spóźnił się, ale chciał widzieć więcej niż my, no to mnie odepchnął.
Kufi znalazł się w trudnej sytuacji, co rozwścieczyło go jeszcze bardziej. W jego oczach, zanim spojrzał gdzieś w bok, Ori dostrzegł nienawiść. Chcąc uniknąć kary, albo przynajmniej skłonić pana do wydania łagodniejszego wyroku, Kufi mruknął.
Wcale go nie pchnął. Ja żem się nie czuł dobrze, trochę mi się jakby kręciło w głowie. Żem się zatoczył i wpadł na niego. Ja żem się nie czuł dobrze.
Powtórzył bez przekonania.
Jest po prostu złośliwy jak wąż, jak zawsze.
Zawołał Percival, przekrzykując szydercze okrzyki zebranych.
Poza tym wszystko w porządku.
Jak tego wymagał zwyczaj, Ori spojrzał na nadzorcę, oczekując werdyktu.
Percival mówi prawdę, orzekł Andy.
Kufi, popatrz na mnie,
polecił Ori, a kiedy niewolnik na niego spojrzał, powiedział.
Przez tydzień masz podwójną normę pracy. W następnym tygodniu półtorej normy. Codziennie. Dopilnuj tego, Andy. Tak będzie, panie Ori.
Kufi pienił się z wściekłości. Nie śmiał jednak odezwać się nawet słowem. Ori odwrócił się na pięcie i wszedł do domu. Niebawem on i Madeleine złączyli prawe dłonie i ksiądz powiedział.
I obyście żyli wspólnie tak, by na tamtym świecie obdarzono was nieśmiertelnością. Amen.
Tego wieczoru w sypialni Madeleine wyciągnęła do męża rękę w ciemności. Boże, można by pomyśleć, że pan młody nie był jeszcze do tej pory sam na sam z oblubienicą.
Jako małżonek? Rzeczywiście nie.
Odparł, siadając przy niej. Jego owłosiona noga dotknęła jej gładkiego uda. Pogodna, bezchmurna noc wypełniła pokój blaskiem, który kładł się na nich miękko, kiedy siedzieli na łóżku, całując się namiętnie. Czubki jej piersi były równie ciemne jak włosy i oczy, a reszta jej ciała przypominała marmur. Zarzuciła Oriemu ramiona na szyję i pocałowała go. Boże, jak ja cię kocham.
Ja też panią kocham, pani Main.
A więc to prawda? A ja przestałam już wierzyć, że... Roześmiała się cicho. Pani Main, to brzmi naprawdę wspaniale. Kolejny długi, gorący pocałunek. Jego dłoń na jej piersi. Przykro mi z powodu tego incydentu podczas ceremonii. Powinienem sprzedać Kufeja. Nie chcę, by sprawiał ci kłopoty, kiedy wyjadę do Richmond. Wtedy będzie tu pan Mick. Z pewnością da sobie z nim radę.
Mam nadzieję.
Z Karoliny Północnej nie nadeszła jeszcze odpowiedź.
Oby tylko nie okazało się, że to nazwisko określa jego charakter. Kufi potrzebuje naprawdę silnej ręki.
Pogłaskała męża po policzku. Jak tylko urządzisz się w Virginii, przyjadę do ciebie. Do tego czasu wszystko będzie w porządku. Andy to porządny człowiek. Można na nim polegać.
Tak, wiem, ale
najdroższy. Nie zadręczaj się tak bardzo. Łóżko zaskrzypiało, kiedy się poruszyła. Blada poświata księżyca padła na jej białe piersi i brzuch. Leżeli na wznak i ich biodra się stykały. Muskając wargami policzek Oriego, Madeleine szepnęła. Nie teraz. Chyba wiesz, że mąż ma pewne obowiązki wobec żony. Prawda? Potem zapadli w błogą drzemkę, z której wyrwał ich jakiś dziki dźwięk. Wielki Boże, cóż to takiego? Usiadła na łóżku. Krzyk zabrzmiał ponownie i zawtórowało mu echo. Spłoszone ptaki odezwały się w ciemnym gąszczu. Na parterze ktoś ze służby rzucił trwożliwe pytanie. Dźwięk już się nie powtórzył. Madeleine wzdrygnęła się. To brzmiało jak wycie jakiegoś dzikiego zwierzęcia.
Krzyk pumy. To znaczy imitacja krzyku pumy. Murzyni robią to co jakiś czas, by nastraszyć białych.
Ale przecież tu nie ma nikogo, kto chciałby... Umilkła i przywarła do pleców męża. Znowu wstrząsnął nią dreszcz trwogi.
Oddala się i słyszę go już tylko ja. W nienazwane wchodzę dni,
nienazwane dni.
I wracam bez powrotu i szukam swojej prawdy, choć czasem myślę, że oddam.
To wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Inicka, zapraszając na spotkanie jutrzejsze o zwykłej porze. Życzę przyjemnego popołudnia i wszystkiego dobrego.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.